Dobrostan finansowy jest ostatecznym celem tej edukacji finansowej i obejmuje sprawowanie kontroli nad własnymi finansami, co przejawia się powiedzmy w terminowym płaceniu rachunków, umiejętności unikania nadmiernego zadłużenia.
Wellbeing finansowy dla mnie jest taką umiejętnością do zarządzania swoją sytuacją finansową w taki sposób, który daje nam komfort, zarówno psychiczny, jak i też taki materialny.
To nie jest nic innego jak takie samopoczucie spokoju, że ja mam kontrolę nad pieniędzmi, że ja wiem, co się z nimi dzieje, że ja śpię spokojnie, nie martwię się, bo po prostu mam to wszystko zorganizowane, zabezpieczone i pod kontrolą.
Są badania, które mówią o tym, że zmartwienia finansowe są silnie skorelowane z depresją, ze stresem, z lękiem.
I trzeba o tym mówić głośno i trzeba o tym rozmawiać, bo pieniądze naprawdę przynoszą bardzo dużo stresu.
Dlatego właśnie w tym odcinku podcastu Let's Talk About Wellbeing zajmiemy się tematem wellbeingu finansowego. Powiedzmy wprost. Każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's Talk About Wellbeing. To podcast Capgemini Polska, a ja się nazywam Katarzyna Smuda. Według analiz PwC z 2022 roku prawie 60% pracowników doświadcza stresu związanego ze swoją sytuacją finansową. Duży wpływ na taki wynik miały m.in. pandemia COVID, zmiany w środowisku pracy czy wysoka inflacja. Niestety, niskie poczucie bezpieczeństwa finansowego może niekorzystnie wpłynąć na inne aspekty naszego życia, na przykład trudności w podejmowaniu decyzji, spadek wydajności pracy, a także częstsze zwolnienia lekarskie. Natomiast samo pojęcie wellbeingu finansowego dla każdego z nas może oznaczać coś innego.
Więc warto wiedzieć, jakie my mamy przekonania w ogóle o pieniądzach i co to dla nas oznacza, że nasza sytuacja finansowa jest dobra.
To Adam Seudi, menadżer zespołu Compensation and Benefits w Capgemini.
Natomiast to nie do końca da się obiektywnie sklasyfikować, dlatego że nawet samo podejście do sytuacji finansowej, ono ma taki mocno subiektywny wymiar, dlatego że dla każdego z nas ta sytuacja finansowa dobra będzie oznaczała coś innego. Tutaj dużo zależy od naszych przekonań, od tego, jak byliśmy wychowywani.
Myślę, że w kontekście dobrostanu finansowego, w naszym kontekście kulturowym, nie powinniśmy go ignorować i jesteśmy obciążeni na pewno tym kontekstem kulturowym, że mamy skłonność większą do zachowania bezpieczeństwa jako Polacy, co wynika pewnie historycznie.
Mówi Kamil Stanuch, doradca biznesowy i inwestycyjny, promotor wellbeingu finansowego w organizacjach.
Dobrostan obejmuje też poduszkę, czyli poczucie bezpieczeństwa wynikającą z finansów, umiejętność formułowania celów finansowych, czyli myślenia też w kategorii przyszłości i też obejmuje oczywiście pewne umiejętności.
No i pandemia, no i to też mocno pokazało, że jest ten stres.
To Agnieszka Lisowska, ekspertka edukacji finansowej, trenerka biznesu i odporności psychicznej.
Dużo o tym stresie się mówi, no bo żeby w ogóle zadbać o zdrowie finansowe, czy wellbeing finansowy, dobrostan, takie dobre samopoczucie, to musimy mieć wiedzę na temat finansów i obniżyć stres finansowy, bo to się składa na zdrowie finansowe, czyli w ogóle zobaczyć, jaką ja mam kondycję i zacząć coś z tym robić, to jak wizyta u lekarza. Gdzie my do lekarza, to lekarz nam nie przypisuje leku patrząc na nas, tylko nas bada. I my robimy to samo z finansami, sprawdzamy, co się u nas dzieje, co powoduje na przykład, że się kredytujemy, albo mamy za dużo tych kredytów, albo że właśnie nam się budżet domowy nie spina.
Kamil stwierdził, że jako Polacy jesteśmy obciążeni pewnymi uwarunkowaniami kulturowymi, które sprawiają, że mamy większą skłonność do zachowania bezpieczeństwa w obszarze finansów. Jednak w luźnych rozmowach słyszy się, że nie zawsze się to przekłada na dobre zarządzanie domowymi finansami.
Podejmujemy bardzo czasami nieroztropne decyzje finansowe, bo zadłużamy się, pożyczamy pieniądze bez sensu na konsumpcję, na gadżety.
A to Dominika Nawrocka, ekspertka finansów osobistych i założycielka ogólnopolskiej organizacji Kobieta i Pieniądze.
Nie dbamy o swoją przyszłość finansową, nie myślimy o emeryturze, nie wiemy, co to jest procent składany. No i efekt jest taki, że jak się zbliża emerytura, to wszyscy są strasznie przestraszeni.
Też wiele osób nie odkłada pieniędzy, dlatego że ma wdrukowane, że oszczędzanie to już jest jakiś grubszy kaliber.
Z drugiej strony istnieją badania, które w różny sposób pokazują obraz wiedzy finansowej w Polsce.
To były badania ankietowe wśród Polaków na reprezentatywnej próbie, gdzie zapytano właśnie Polaków, to jaka jest ta wasza wiedza ekonomiczna, i Polacy sami siebie ocenili na 2,88 na 5-stopniowej skali.
2,88 na 5 to jest dużo czy mało?
Ciężko powiedzieć. Myślę, że przede wszystkim ważny jest trend, a ten trend jest wzrostowy, czyli Polacy są coraz bardziej świadomi finansów, coraz bardziej świadomi wskaźników ekonomicznych. I na tej podstawie są w stanie już zacząć podejmować pierwsze decyzje.
A w porównaniu do innych krajów?
Wybrałem dane OECD i PISA, czyli Program for International Student Assessment. Są to badania przekrojowe, realizowane przez zewnętrzną, niezależną organizację ponadnarodową. No i wiesz co, i tutaj być może jestem nadmiernym optymistą, ale powiem, że nie jest tak źle. Średnia PISA to jest 505 punktów, natomiast w Polsce mamy 520, czyli jesteśmy powyżej Portugalii, jesteśmy powyżej Stanów Zjednoczonych, Australii.
Czyli nie jest tak źle, jak myślimy.
Najwyżej jest Estonia i Finlandia.
No to akurat nie jest zaskoczenie, bo system edukacji w Finlandii od lat jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie. A my, czego my się uczymy w szkole?
W szkole uczymy się o tym, jak się zmienia stan skupienia wody, jak się rozmnażają różne organizmy, a nie uczymy się tego właśnie, w jaki sposób mnożyć, rozmnażać i zapiekować się pieniędzmi.
Skąd więc Polacy czerpią wiedzę na temat finansów?
Są to głównie blogi i portale internetowe. Młodsze osoby, one chętnie korzystają z podcastów, być może takich jak ten, i materiałów wideo, natomiast starsze osoby ankietowane chętnie korzystają z mediów, takich konwencjonalnych, z informacji publikowanych przez instytucje finansowe, instytucje publiczne.
No a co z edukacją domową?
Rodzice w domach też za bardzo nie wiedzą, jak te swoje dzieci tak już też praktycznie też edukować finansowo i przygotowywać do dorosłego życia.
Więc pozostaje nauka na własną rękę.
To, jak my sobie radzimy, każdy z nas w swoim dorosłym życiu z pieniędzmi, jest po prostu efektem jakichś naszych osobistych doświadczeń, naszych błędów, naszych wniosków, albo też już później tej samodzielnej edukacji, którą próbujemy gdzieś tam sobie nadrobić. Dlatego, że nie ma systemowej edukacji finansowej, ekonomicznej. Po prostu w szkołach, coś tam w liceach chyba jest. Mój syn ma podstawy przedsiębiorczości. Ostatnio nawet oglądałam jego podręcznik w drugiej klasie liceum. Wiadomo, że prowadzą te osoby, które są tylko przygotowane teoretycznie i na tym się to kończy. Także właśnie nie ma tej kontynuacji. Pociągnięcia tego tematu dalej. Też nie ma sklepików szkolnych, prawda? Wiesz, w szkołach wszyscy boją się pieniędzy. Też mam takie, pamiętam, doświadczenie ze szkoły podstawowej u moich dzieci, że gdzieś kiedyś pojawiła się jakaś kasa i było po prostu przerażenie i wszyscy rodzice zostali wezwani do dyrekcji, bo gdzieś ktoś, jakieś dziecko miało pieniądze i w ogóle wszyscy byli przerażeni, co z tym zrobić. Więc my się po prostu nie umiemy tym obchodzić i się boimy. Bardzo dużo też oczywiście tutaj jest tej historii naszej, która wynika oczywiście z PRL-u, z tego, że tam wtedy te pieniądze były też takie, że wszyscy powinni mieć tyle samo, przedsiębiorcy są niespecjalnie byli promowani.
Myślę, że my wciąż jesteśmy społeczeństwem, nie chcę powiedzieć na dorobku, bo to jest trochę pejoratywne, natomiast może określiłbym to, że cały czas trwa ta akumulacja pierwotna i nasze oczekiwania rosną. Jako społeczeństwo jesteśmy od przeszło 30 lat, przechodzimy taki przyspieszony kurs wolnorynkowy. Na przestrzeni tych 30 lat przeszliśmy naprawdę istotną ścieżkę wzrostu gospodarczego, połączonego też ze wzrostem stopy życiowej społeczeństwa. Wydaje nam się znów, że bogate kraje są bogate przez to, że mieszkańcy, obywatele mają świetną wiedzę finansową albo podejmują dobre decyzje. Amerykanie nie zawsze podejmują jako obywatele dobre decyzje i nie zawsze ten system ich broni. Polska natomiast, może taki jeszcze dając szerszy kontekst, my mamy bardzo dobry system finansowy. 90% bodajże społeczeństwa posiada rachunki finansowe. To jest bardzo dużo. 90% wśród kobiet, 86% bodajże wśród mężczyzn. Kobiety mają większą inkluzywność. Mieliśmy najwyższy odsetek, jeśli chodzi o adopcję na przykład płatności zbliżeniowych w Polsce. Całkowite zadłużenie gospodarstw domowych jest też stosunkowo niskie. To jest 35%. Dania ma 116%. Nie jesteśmy tak bardzo zadłużeni. Są takie kasandryczne wieszczenia, że zadłużenie rośnie. Tak, ono nominalnie rośnie, tylko zawsze rozpatrujmy to w stosunku do PKB, bo Stany czy Japonia są zadłużone na powyżej swojego PKB, prawda? Polska jest zadłużona na 65% swojego PKB.
To, co wyszło w tych badaniach, to też to, że ta wiedza ekonomiczna, ona jest mocno skorelowana też z poziomem wykształcenia. Myślę, że to nie dziwi, ale pokazuje nam, że może są takie obszary w naszym społeczeństwie, w którym powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na edukację finansową, bo ten rozrzut widać w samych badaniach. Tutaj 38% ankietowanych oceniło swoją wiedzę jako bardzo małą i raczej małą, a 31% oceniło jako dużą i bardzo dużą. Widzimy, że są takie grupy społeczne, które być może potrzebują większego wsparcia, chociażby w takim podstawowym zakresie wiedzy. Ja nie mówię już o inwestowaniu i korzystaniu z instrumentów jakichś bardziej zaawansowanych finansowych, natomiast o takiej wiedzy podstawowej.
Zaczęliśmy od takiego mitu, że Polacy nie znają się na finansach, że ten nasz stan jest zły, że podejmujemy powiedzmy złe decyzje albo nie potrafimy. No, zastanówmy się na przykład, jeśli mierząc ten dobrostan czy poziom wiedzy finansowej, to czy Polacy nie mają lepszej wiedzy w tym kontekście niż Amerykanie, którzy są nieustannie w tym takim konsumpcjonizmie, w długach od miesiąca do miesiąca.
Ja myślę sobie, że nie ma co zawsze płakać nad rozlanym mlekiem, czy liczyć na to, że się coś zmieni. Po prostu warto brać sprawy w swoje ręce i zwyczajnie się edukować.
Dokładnie. Bierzmy sprawy w swoje ręce i zacznijmy myśleć o naszych finansach. Ale w tym kontekście najczęściej mówi się o zarządzaniu finansami osobistymi. O co chodzi w tym zarządzaniu?
To jest, wiesz, no, gospodarowanie tym, co mamy, tak? Czyli tymi pieniędzmi, które zarabiamy każdego dnia, każdego miesiąca. Że zanim wydamy jakąkolwiek pierwszą złotówkę z tych zarobionych pieniędzy, no to się zastanawiamy i planujemy swoje wydatki. Z góry też oszczędzamy, czyli odkładamy pieniądze. Czyli się w ogóle nad tym wszystkim zastanawiamy. W większości przypadków jest zupełnie odwrotnie, czyli pieniądze wpływają na nasze konta, pensje się pojawiają, no i płacimy zwykle raty, konieczne opłaty, kupujemy jedzenie, ubrania, co tam potrzebujemy i jakoś tam sądzimy, że gospodarujemy w jakiś sposób, że dotrwam, nie dotrwam do końca miesiąca, coś zostanie, to będą te oszczędności. No i to jest taka sytuacja, powiedziałabym, która do niczego nas nie doprowadza.
To jak zarządzać domowym budżetem?
Pierwszy krok to zdecydować się na pracę ze swoimi pieniędzmi.
Patrząc też szerzej na w ogóle zarządzanie swoim budżetem domowym, te nawyki wiążą się z tym, czy my w ogóle planujemy budżet domowy. Czy my wiemy, na co my będziemy wydawać pieniądze w danym miesiącu. I to wydaje się dosyć trywialne, ale jednak myślę, że każdy musi odpowiedzieć sobie samodzielnie, czy ja faktycznie to robię.
Tutaj mówimy o odwróconej sytuacji, że na początku, czyli w momencie, kiedy pojawiają się pieniądze, robimy to budżetowanie, to planowanie, a nie na końcu podsumowujemy, prawda, i stwierdzamy, wyszło, nie wyszło. Czyli tutaj ta gigantyczna różnica, która daje tak wielki efekt, tak dużą zmianę, to jest odwrócenie tej kolejności, czyli na początku, a nie na końcu.
Jednym z nawyków jest właśnie samo planowanie swoich wydatków, no a później właśnie ich realizowanie, bo to myślę, że nie jest sztuką zaplanować, tylko też faktycznie skontrolować, w jaki sposób my te plany realizujemy.
Tutaj ogromne znaczenie ma ten cel finansowy i przypuszczam, że gdybyśmy miały tutaj teraz, nie wiem, ze 100 słuchaczy, co najmniej zapytałabym się, słuchaj, jaki ty masz cel finansowy, to padłaby cisza. W ogóle co to jest cel finansowy? O czym ty do mnie w ogóle mówisz? Nie? Że celem finansowym mogą być odłożone pieniądze, mogą być wakacje, coś do czego dążę i twardo się tego trzymam.
Ta motywacja do oszczędzania no, się też może pojawić większa, gdy my sobie uświadomimy, po co my mamy jeszcze oszczędzać te pieniądze. Wiesz, czym jest oszczędzanie? To jest rezygnowanie dzisiaj na rzecz tych przyszłych korzyści, no więc no, jest to bardzo nieprzyjemne, prawda? To jest na pewno ważne to, żeby pracować nie tylko nad, tak merytorycznie nad swoimi finansami, ale też nad swoją głową, czyli nad tą mentalnością, prawda? Nad tą pewnością siebie też, nad tymi też swoimi marzeniami i też celami. Bo jeżeli mamy te marzenia, mamy te cele, no to wtedy też myślę, że jesteśmy bardziej pewni siebie i też spokojnie dążymy do realizacji tych celów.
I naprawdę warto zacząć od nawyku odkładania, czyli właśnie, jeżeli zarabiasz mniej, to być może możesz odłożyć 20, 30, 50 zł. Nieważne, ty rywalizujesz, tak jak powiedziałeś, sam ze sobą. Ty nic nikomu nie musisz udowadniać. Suma summarum, jak sobie to poskładasz, będzie tam konkretna kwota. i automatycznie to chodzi o nawyk oszczędzania. Jeżeli wpadną nam większe pieniądze, jesteśmy w stanie oszczędzać, odkładać więcej. Jeżeli inflacja się zmniejszy przez to, że my już mamy kontrolę nad pieniędzmi, a nie pieniądze nad nami i mamy nawyk oszczędzania, znowu te oszczędności się zwiększają. Więc zaczynajmy od tych małych kroków, bo nic nie daje większego poczucia bezpieczeństwa i nic tak bardzo nie minimalizuje stresu, niż ta myśl, że mamy taki bufor bezpieczeństwa.
Pieniądze są też po to, żeby się nimi cieszyć, żeby one nam dawały też frajdę, radość, możliwość realizacji mniejszych, większych przyjemności. To też jest ważne, dlatego też w tym budżecie domowym warto wygospodarować na to osobną kwotę, bo to jest istotne, żeby właśnie mieć tą satysfakcję, tą przyjemność, tą gratyfikację również, prawda? Nie dopiero, gdy ja to wszystko tam uzbieram, pozałatwiam to dopiero wtedy. Nie. To też jest, ja mówię o priorytetach, żeby to była jasność, bo to są najważniejsze cele. Natomiast w tym day by day, tej codzienności, miejmy w tym budżecie 5-10% właśnie na tą frajdę, na tą zabawę, na to czerpanie tej frajdy, tak, żeby one nam też finansują po prostu te przyjemności, bo trzeba zwracać na to uwagę właśnie, żeby mieć ten balans, tak, żeby móc realizować te cele, tak jak wspomniałam, te priorytety, ale też mieć środki, chociaż niewielkie, ale jednak na to karmienie tej swojej motywacji, tej radości życia, bo inaczej zwyczajnie będziemy nieszczęśliwi, tak? Zgorzkniali i zwyczajnie tacy, no po co żyć, po co to wszystko? Ale to wszystko wymaga, wiesz, takiego zastanowienia się nad tym wszystkim, nad tym swoim życiem, nad tym, czego ja chcę, co lubię, czego nie lubię, jak ja chcę żyć teraz, za chwilę. Dołóżmy do tego trochę pracy z kalkulatorem, policzmy sobie te pewne rzeczy. Nie każdy z nas musi być milionerem, nie każdy z nas musi mieć wielkie firmy, nie każdy z nas musi mieć dziesiątki tysięcy co miesiąc przychodu, żeby być szczęśliwym, ale też dobrze być zabezpieczonym i tyle zwyczajnie po prostu. Także na spokojnie, dajmy temu czas, pogadajmy w domu z mężem, z żoną, z partnerem, z partnerką o tym, czego my chcemy, jak my chcemy żyć, dokąd też zmierzamy w tym życiu, jaką rolę w tym wszystkim grają pieniądze, jak one mogą nam to wszystko umożliwić, a potem stwórzmy sobie po prostu swój plan na utrzymanie, plan na zamożne życie, jeżeli chcemy, albo nawet na coś jeszcze więcej.
To wszystko, co mówią goście, brzmi bardzo rozsądnie. Ale z drugiej strony można odnieść wrażenie, że zarządzanie finansami domowymi wydaje się być męczącą, pracochłonną i czasochłonną czynnością. Da się to jakoś ułatwić?
Naprawdę wiele osób nie prowadzi budżetu, ponieważ naprawdę nie wie, co ma wybrać. Jest tyle dostępnych opcji. Są teraz aplikacje, są możliwości przy koncie osobistym, arkusze w Excelu, tak, z których mogę korzystać, czy notes. Nawet są takie notatniki już gotowe do prowadzenia budżetu domowego.
Ja powiem Ci szczerze, że przeszedłem przez wiele różnych aplikacji i skończyłem z Excelem. I uważam, że jednak w moim przypadku Excel jest najlepszym narzędziem do śledzenia swojego budżetu, który pozwala mi na wiele rzeczy, na faktycznie planowanie w zasadzie całego roku, ale też obserwowanie, jak te koszty rosną. Ja jestem zwolennikiem tego narzędzia, ale uważam, że każdy powinien znaleźć takie narzędzie, które mu po prostu odpowiada.
Ja korzystam z Excela i z bankowości elektronicznej na co dzień w taki sposób, że Excel wykorzystuję w dwóch sytuacjach dwojako, w sensie w planowaniu i w podsumowaniu, czyli rozdzielamy w Excelu sobie, przeliczamy swoje przychody. Według takiego naszego systemu rozdzielamy pieniądze na 6 części, na mniejsze budżety, my z góry, tak? Czyli my wiemy na resztę miesiąca, jakimi kwotami dysponujemy na poszczególne kategorie wydatków i te kwoty przelewamy następnie na 6 różnych rachunków bankowych, do których mamy wspólnie dostęp, to stanowi nasz budżet domowy, obydwoje z mężem mamy dostęp do tych samych rachunków bankowych, czyli jak się logujemy do swoich bankowości indywidualnych, to i tak czy siak widzimy te same rachunki, tak? Czyli to jest taka nasza metoda. Do tego mamy karty, więc jak płacimy w sklepie za jedzenie, odpowiednią kartą, która jest przypisana oczywiście do odpowiedniego rachunku bankowego. W związku z tym te pieniądze schodzą z właściwego źródła.
Wszystko zależy od nas. Znamy osoby, które dzielą nawet na dni, bo są akurat w takiej sytuacji finansowej i prowadzą zarządzanie budżetem kopertowo. Czyli kiedy zapłacą wszystkie rachunki, bo zobacz, ile tych metod jest, nie? Że mogę mieć tak, że wpada do mnie wynagrodzenie, płacę wszystkie rachunki, zobowiązania, raty kredytowe i to, co mi zostaje, dzielę sobie albo według kategorii, albo ogólnie, że w danym dniu maksymalnie mogę wydać na przykład 50 zł. I czy tam będą przyjemności, czy taka żywność niezbędna, to już wszystko zależy ode mnie. Ale też mogą być tygodniówki, dniówki, no wszystko zależy od nas. Nie ma jednej najlepszej metody. Z kolei znam mnóstwo osób, które ściąga aplikacje, bo jest duży dostęp, no i tylko je ściąga, nic z nimi nie robi. Więc to jest taki pierwszy krok, to jest w ogóle decyzja, że ja to robię. I dobrze sobie spisać wszystkie przychody, jakie posiadamy w naszym domu, w naszym gospodarstwie domowym, tak to można ująć. Wszystko, co wpada do naszego koszyka przychodów, a następnie usiąść i zastanowić się, jaka też forma właśnie jest najlepsza dla mnie. Czy ja będę sobie rozpisywać kategorie ogólne, żywność i tam ogólnie będę kwoty wpisywać za wszystkie zakupy, czy sobie jeszcze to mocno rozdzielę, tak? Chemia, produkty spożywcze i tak naprawdę tych kategorii mogę mieć mnóstwo. To znowu wszystko zależy od nas. Robimy tak, żeby nam było wygodnie, żeby nas to nie przytłoczyło.
My jeszcze ewidencjonujemy wydatki, mamy taki nawyk od kilkunastu lat, moglibyśmy tego nie robić, bo to planowanie z góry i to rozdzielanie pieniędzy z góry, czyli jak ja wiem, jakie mam kwoty na poszczególne kategorie, no to ja generalnie się tego trzymam, prawda? Czyli ja już nie muszę tego później podsumowywać, żeby wiedzieć, na co wydaliśmy pieniądze konkretnie, ale my robimy tą ewidencję i to jest ten drugi Excel, gdzie faktycznie podsumowujemy, spisujemy i to jest też fajne, bo to jest taki moment, kiedy trzeba siąść, po prostu przejrzeć paragony, to jest taki double check, zastanawiasz się, ale to podrożało na przykład, tak? I to jest ten moment.
Ja pamiętam swój pierwszy budżet domowy, to była kartka i długopis, po prostu, bo wiedziałam, że cokolwiek innego zacznę robić, to będzie to odkładanie w nieskończoność. Jeżeli ty lubisz wieczorem usiąść sobie z herbatą, poczytać książkę albo ponotować, to wybierz notes, po prostu zapisuj w notesie, prowadź budżet domowy w ten sposób. Jeżeli jesteś fanem Excela, lubisz go, to proszę bardzo, wybierz Excela. Jeżeli wolisz mieć to wszystko pod ręką, wybieraj aplikację w telefonie, ale pamiętajmy, żeby po prostu z tego korzystać.
I też jakby lubię taką zasadę, że pieniądz niewydany to pieniądz zarobiony, bo ja wiem po co i dlaczego. Więc ja też staram się optymalizować te wydatki, chociaż mogę, bo budżet mi pozwala, to wcale tego nie wydaje. No ale kiedy mamy dzieci, no to mamy tych wydatków dużo, więc trzeba tego naprawdę pilnować i trzeba też wyciągać wnioski. A kiedy to robić? No właśnie wtedy, kiedy damy temu czas, że sobie usiądę, przejrzę te paragony i zacznę je wpisywać do tego Excela.
Często, kiedy rozmawiam o kwestii finansów i w ogóle oszczędzania, zderzam się z argumentem, że teraz mamy wysoką inflację, pieniądz traci na wartości, więc tak naprawdę po co oszczędzać, trzeba wydawać. Z drugiej strony słyszę też, zacznę oszczędzać i zajmować się swoim wellbeingiem finansowym, jak zacznę zarabiać więcej.
Oczywiście dzisiaj no to jest trudniej, bo mamy wysoką inflację, te koszty życia bardzo urosły, więc tak jak wcześniej to mogliśmy powiedzieć, że można się zmieścić w 60-70% tego, co zarabiamy, jeśli chodzi o to takie bieżące utrzymanie, no to dzisiaj jest to trochę trudniejsze.
To, co jest istotne, to myślę, że te nawyki związane z codziennym życiem. To, na co możemy zwrócić uwagę, to jest tak zwany efekt latte. Twórcą tej koncepcji jest David Bach i on zauważył, że przechodząc przez miasto, zauważył osoby właśnie z kawą. Z kawą z jakiejś fancy restauracji i zauważał tych ludzi codziennie. No i właśnie policzył sobie, no to ile będzie kosztowało w długim okresie posiadanie takich nawyków związanych z kupowaniem kawy na mieście. No i okazało się, że naprawdę uzbierała się niezła kwota. Jest to pewien obraz tego, na co my w ogóle zwracamy uwagę. No i często jest tak, że te drobne wydatki, które ponosimy w różnych miejscach, one są przez nas niezauważone. Natomiast gdybyśmy je sobie zsumowali w ciągu miesiąca czy roku, okaże się, że to są te środki, których nam na przykład brakowało.
Tak, no ja też się z tym spotykam, no więc po co trzymać pieniądze, jak one prawie 20% mogą, no tracą, to lepiej coś kupić za to. No tak, tylko co zrobimy w sytuacji, gdy na przykład zabraknie nam pieniędzy, albo ktoś zachoruje, albo co zrobimy w sytuacji, gdy będzie trzeba nagle naprawić samochód, gdzie naprawa okaże się być bardzo droga, a samochód jest kluczowy dla naszej egzystencji.
Najgorsze, co możemy zrobić, to zaprzestać wydawania pieniędzy na produkt A i wydać je na produkt B. No to nie dojdziemy tutaj do niczego. Mi się to kojarzy z tym żartem, gdzie redaktor pyta palacza, czy pan wie, ile pan wydał na te papierosy, mógłby pan kupić ten Mercedes, który tutaj stoi. No i ten palacz odpowiada, że czy pan pali, ten redaktor mówi, że nie, to będzie pana Mercedes, tak? I sam wsiada do tego Mercedesa, więc myślę, że to, co jest istotne, faktycznie zaoszczędźmy, pozbądźmy się tych nawyków, które z jednej strony nie wpłyną na naszą jakość życia, bo przecież kawę możemy sobie zrobić w biurze chociażby, tak?
To jest to, że wydatki rosną wprost proporcjonalnie do wynagrodzenia.
Można zarabiać bardzo dużo i wydawać bardzo dużo i to nie jest zupełnie nic nienormalnego, to się dzieje zawsze, bardzo często, w większości przypadków osób, które nie mają właśnie pojęcia o zarządzaniu pieniędzmi.
To nie poziom wynagrodzenia determinuje nawyki finansowe, bo można by założyć, że mając większe wynagrodzenie będziemy więcej odkładać. To nie zawsze jest prawdą.
Bardzo lubimy sobie podnosić standard życia i to się robi czasami tak automatycznie, że my zapominamy o tym. Zapominamy właśnie o tych dodatkowych pieniądzach. Zresztą jest coś takiego jak efekt Diderota. Mamy taką tendencję do dokupywania sobie też różnych rzeczy. I to też jest taka pułapka. Czyli kupujemy kanapę do domu, wnosimy ją do swojego salonu i stwierdzamy, że nie pasuje nam tej wielkości telewizor, więc trzeba dokupić telewizor. Kupiliśmy telewizor, to stwierdzamy, że jednak ta komoda to już taka jakaś stara, ma całe 2 lata, więc trzeba kupić nową.
Wiele osób się też na tym łapie, że rety, zarabiam coraz więcej, no bo się rozwijam zawodowo, no ale jak to się dzieje, że ciągle mam poczucie, że nie mam pieniędzy albo faktycznie tych pieniędzy ubywa? No właśnie, no bo podwyższamy swój standard życia, nagle zaczynamy potrzebować innych, droższych, większych, lepszych rzeczy. Ta konsumpcja się po prostu zwiększa. No i efekt jest taki sam, jakbyśmy zarabiali tak, jak startowaliśmy na początku.
Ja też zawsze uczę tego, mówię o tym, że jeżeli mamy jakąś podwyżkę w pracy, premię, odkładaj minimum 50% tej nadwyżki, dlatego że zaraz zapomnisz, że ją w ogóle otrzymałeś. Po prostu twój budżet domowy ją pochłonie, twoje wydatki, twoje przyjemności. Dalej będziesz w tym samym miejscu.
Jeżeli nie mamy tych nawyków, to tak jak mówisz, można się łatwo przyzwyczaić do tej płynności finansowej, która może się w pewnym momencie skończyć.
Znam mnóstwo osób, które właśnie miały wysokie dochody i przez to, że nie trzymały tej ręki na pulsie, nie odkładały tej nadwyżki, kredytowały się cały czas tymi kredytami ratalnymi 0%, bo przecież to jest tak samo, jakbym sobie odłożył na zakup tego towaru. Okej, jeżeli sobie weźmiesz takie 2-3 kredyty, to prawdopodobnie w jakiejś takiej rozsądnej wysokości nie zrobią dziury w twoich finansach. Natomiast były czasami to listy rzędu 20 paru kredytów ratalnych. Oczywiście, dobra, 0%, bo ktoś tak wyłapywał te kredyty, ale summa summarum stanowiły bardzo duże obciążenie tego wynagrodzenia. W związku z tym dana osoba nawet nie odczuwała, że na przykład wpływa na jej konto, nie wiem, 10 tysięcy, 12 tysięcy netto. Tak, dlatego że po prostu to konsumowała.
Dlatego tak istotne jest, żeby budować nawyki już od pierwszego wynagrodzenia, pierwszej pracy, tak, żeby to były nawet drobne sumy rzędu 20-50 zł, tyle na ile możemy sobie w danej sytuacji pozwolić. I te środki powinny być oczywiście regularnie odkładane od każdego dochodu, który realizujemy, nie tylko od tego naszego głównego, bo przecież te dochody mogą mieć też różne źródła.
Miejmy nadzieję, że wiesz, że to w ciągu najbliższych 2-3 lat się zmieni, wrócimy do tego poziomu inflacji, który był 3-4% i znowu będzie trochę łatwiej. Natomiast ja mówię zawsze, że w tych trudnych czasach, no musimy zacisnąć tego pasa, to uczmy się, wyciągajmy z tego wnioski, tak? Trenujmy się po to, żeby potem te nowe nawyki finansowe z nami po prostu zostały. Bo tutaj nie chodzi tylko o to, żeby przetrwać, tutaj chodzi o to, żeby jednak wyciągać z tego wnioski i uczyć się i też cały czas jednak postępować w podobny sposób. Pamiętajmy o tym, że temat finansów osobistych jest bardzo prosty. Zajęcie się swoimi pieniędzmi jest naprawdę i ciekawe, i nietrudne, i ważne po prostu, bo to stanowi o tym naszym bycie, no bo czego innego powinniśmy się uczyć właśnie jako dzieci, jak nie opiekowania się, zajmowania się, zarabiania swoim pieniędzmi, tak jak kiedyś o naszym bycie stanowiły umiejętności rolne, łowieckie albo przetwórcze, tak dzisiaj o naszym bycie stanowi, jak bardzo jesteśmy skuteczni finansowo, no bo za tym idzie cały styl życia, jakość życia, komfort życia, no bo jeżeli ja jestem skuteczna finansowo, potrafię zarabiać, zarządzać, odkładać te pieniądze, potem je pomnażać, to ja zyskuję i pieniądze, i czas, i umiejętności, którymi mogę też dzielić się z innymi, pomagać innym. A wydaje mi się, że jak popatrzymy na to właśnie trochę szerzej, to ma to głęboki sens, bo wystarczy się przejechać na wakacje do Egiptu czy do innego trochę biedniejszego kraju i od razu dostrzeżemy, wow, jakim my żyjemy dobrym miejscu na ziemi i jak bardzo jest dużo do zrobienia po prostu zwyczajnie na tym świecie.
Podsumowując, zarządzanie finansami osobistymi to kwestia budowania nawyków oraz pewnego mindsetu, stanu umysłu i świadomości celu. Musimy przecież wiedzieć, po co w ogóle zadajemy sobie ten trud. Dodatkowo przy prowadzeniu budżetu domowego warto skorzystać z narzędzi, które będą dla nas wygodne. Warto też skupić się na spłacie wszelkich zobowiązań, a następnie powoli i systematycznie budować swoją poduszkę finansową. W drodze do osiągnięcia wellbeingu finansowego nie możemy też zapominać o sprawianiu sobie przyjemności. Pamiętajmy, że pieniądze są narzędziem do dawania nam radości. Od czego więc zacząć?
To pierwszy punkt. Jak naprawdę u mnie wygląda sytuacja finansowa? Jak siebie oceniam? Ja zawsze pracuję na skali, więc w skali od 1 do 10, drogi słuchaczu, jak siebie oceniasz swoją sytuację finansową? Od 1 to oczywiście katastrofa, 10 rewelacja. I fajnie sobie rozpisać, co to dla nas oznacza, to oznaczenie na skali. Ta 1, 2, 5, bo to będzie subiektywne bardzo. I kiedy siebie oznaczymy na tej skali, to gdzie chcę się przesunąć w ciągu kwartału? Jeżeli jestem na 5, to może na 7. I rozpisać sobie w punktach, jakie muszę podjąć działania, żeby na tej 7 się znaleźć. Takie proste narzędzie, ale już to jakby powoduje, że zaczynamy robić coś w tym kierunku. Żeby to nie zostało na takim etapie, że odsłuchałem i nic z tym nie robię. Tylko zacznij od tej skali, zastanów się, jak jest u ciebie, co chcesz zmienić i jakie podejmiesz działania.
Warto się douczać samodzielnie dla siebie za własne pieniądze po to, żeby po prostu lepiej zadbać o swoje życie. I w kontekście edukacji finansowej dokładnie o to chodzi. Skoro nikt wcześniej o to nie zadbał, no to weźmy po prostu, wydajmy te 50 zł, kupmy pierwszą książkę o finansach osobistych i wejdźmy spokojnie sobie w tą rzekę powolutku, aż w końcu nauczymy się pływać.
Spłacić i zadbać o długi. Jeśli mamy niekorzystny kredyt, to udać się do doradcy i zrobić jakąś restrukturyzację tego długu, spróbować znaleźć alternatywę, ubezpieczyć się. To jest najbanalniejsza rzecz. Ubezpieczyć mieszkanie, dom.
Po prostu zacząć. Pogadajmy z własnymi dziećmi o pieniądzach. To od razu dzieciom się oczy śmieją i są wielkie jak złotówki, bo to jest bardzo ekscytujący temat, więc wróćmy też do takiej swojej dziecięcej ciekawości, jak się te pieniądze robi, jak się tymi pieniędzmi gospodaruje, jak się je później pomnaża i po prostu zadbajmy sobie o to, bo warto.
No i mogę tylko życzyć samych wspaniałych efektów, a gwarantuję, że jak się zajmujemy swoimi finansami, to nie ma innej możliwości, jak tylko te wymierne korzyści, które na nas czekają.
Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie. Jeżeli interesuje Cię temat wellbeingu finansowego, nasi goście polecają następujące książki. Efekt Latte, Davida Bacha, Money Mindfulness, jak zarabiać, wydawać i oszczędzać, Christiny Benito, dwa absolutne hity sprzedażowe, Finansowa Forteca i Jak zadbać o swoje finanse, Marcina i Wucia oraz Kobieta i pieniądze naszej gościni Dominiki Nawrockiej. Polecamy też blogi i podcasty Marcina i Wucia Finanse bardzo osobiste i Michała Szafrańskiego Jak oszczędzać pieniądze.